Pan dr Łukasz Jasina, historyk, dziennikarz, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
No to wracamy do tego żartu, chyba złego żartu ministra Radosława Sikorskiego. Pozwolę sobie zacytować może ten wpis, który pojawił się dzisiaj rano i który rozpoczął całą tą polemikę, chyba możemy tak to nazwać. Czytam. Miło mi poinformować, że do MSZ dotarł właśnie pakiet 42 podpisanych nominacji ambasadorskich. Dziękuję panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, zwłaszcza za mianowania politycznych dyplomatów, którzy służą ojczyźnie z narażeniem życia w Kijowie, Teheranie i Abu Zabi. To wpis, który został zamieszczony przez ministra spraw zagranicznych. No i właśnie, dużo reakcji, przede wszystkim reakcji mediów, które potraktowały ten wpis na serio. No a później ta informacja, że to był żart. Co pan sądzi na ten temat, na temat właśnie takiego żartu 1 kwietnia?
No najpierw ogólnie powiedzmy sobie szczerze, że żart przede wszystkim powinien być śmieszny. I to oczywiście powstaje bardzo ważna kwestia dyskusyjna, czy żart pana ministra jest śmieszny. Otóż w pewnym kontekście niestety śmieszny nie jest, bo kiedy coś pojawia na koncie ministra spraw zagranicznych dużego kraju, który niedługo znajdzie się w G20, bardzo aktywnego zresztą ministra, może zostać odebrany na poważnie. Żyjemy, panie redaktorze, w czasach, w których coraz gorzej jest, jeżeli chodzi o dezinformację. Ludzie na różne rzeczy nabierają się. Niestety jest też coraz niższy poziom dziennikarzy. Puścili to dzisiaj dziennikarze TVP Info i Rzeczpospolitej, co mnie osobiście potwornie zaskoczyło. Więc minister spraw zagranicznych to jest także w rządzie obok premiera człowiek, który musi być najbardziej odpowiedzialny. I żart, fan, lajki, podania dalej twitterowe nie są i nie powinny być głównym celem ministra spraw zagranicznych na jego profilu w najważniejszym politycznym medium społecznościowym, jakim jest X. I to jest błąd.
No to w jakim, czy to błąd, czy to może, przepraszam za słowo, ale może jakaś głupota w kontekście tego, co, no, w jakim kontekście aktualnie żyjemy, wiadomo, geopolitycznym?
To są, panie redaktorze, dokładnie rzeczy ze sobą całkowicie zgodne. Błąd, bo jest to błędne postępowanie ministra spraw zagranicznych. A głupota? Tak, bo okazuje się, że po pierwsze, jako z powodów zawodowych obserwuję media społecznościowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łącznie sprawdzono kiedyś przeze mnie kątem rzecznika i kątem samego ministra. Kwestia podpisania nominacji ambasadorskich pojawia się tam każdego dnia. Zaczyna przybierać coraz bardziej niemalże jakieś takie formy zachowania obsesyjnego, co nie dobrze świadczy o profesjonalizmie tego działania. A po drugie, nawet taka okazja jak prima aprilis, budowanie narracji wokół żartu służy tej sprawie. To ją dezawuuje, to ją dewaluuje. I może być też odebrane bardzo źle przez naszych partnerów, którzy mogą przecież nie wiedzieć, że w Polsce jest taka tradycja i tak dalej, i tak dalej.
Napisał o tym...
Minister Sikorski jest osobą nieodpowiedzialną i robi wszystko dla fanów.
Napisał o tym między innymi właśnie szef Biura Polityki Międzynarodowej, prezydenta RP Marcin Przydacz. Sprawa polskich ambasadorów i paraliżu służby zagranicznej, jaki wywołał minister Sikorski, jest sprawą poważną. Wielu ambasadorów placówek niestety uwierzyło i dostaje gratulacje od kolegów z korpusu dyplomatycznego. Koniec cytatu.
Minister Sikorski powinien się dzisiaj wieczorem bardzo poważnie zastanowić i przeprosić za tą całą sytuację. Niestety, znając ministra Sikorskiego, ani się nie zastanowi, ani nie przeprosi i podobne rzeczy będą się mu zdarzały w przyszłości.
To z drugiej strony nasuwa się pytanie, no ponieważ wspomniał pan, ja też wspomniałem o tych mediach, które o tym poinformowały opinię publiczną. Ja sam dzisiaj, słuchając radia rano, akurat to było polskie radio, usłyszałem właśnie te informacje, co mnie zdziwiło, ale w jaki sposób powinna wyglądać ta komunikacja w takim razie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Mówimy tutaj o dyplomacji twitterowej.
W dawnych czasach, kiedy jeszcze nie wszystko się opierało na Twitterze i nie było głównym dowodem na coś, co się pojawiło na Twitterze, a to przecież wiele rzeczy się może zdarzyć, panie redaktorze, może na przykład ktoś to konto zhakować, prawda? Dziennikarze dzwonili do rzecznika i się go pytali, czy to jest prawda. Wychodzi na to, że dzisiaj w co najmniej kilku bardzo poważnych, przynajmniej teoretycznie, środkach masowego przekazu nikt w ogóle tego nie zweryfikował. Nikt w ogóle nie pamiętał, pomijając kwestię tego, że to się jednak w Polsce raz do roku zdarza, że 1 kwietnia takie rzeczy się dzieją. No. Tylko dochodzi tego, jak po pierwsze straciliśmy poczucie humoru i jak zanikły istniejące kiedyś bardzo mocno w świecie dziennikarskim kwestie związane z weryfikacją informacji.
No właśnie, tylko pytanie, jak te informacje weryfikować w dzisiejszych czasach. Dobrze, zostawmy w takim razie może ten żart, nie żart, tę informację, która rzeczywiście w pewne zamieszanie dzisiaj wprowadziła i może skupmy się na tych poważniejszych sprawach, bo one dotyczą również naszego kraju. Ostatnie oświadczenia Donalda Trumpa w sprawie NATO, to był wywiad, którego udzielił on kilkanaście godzin temu dziennikowi The Telegraph, w którym oznajmia, że no, rozmyśla, rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO, ale proponuję, abyśmy posłuchali tego fragmentu wczorajszej konferencji prasowej szefa Departamentu Wojny Pita Hegseta. Posłuchajmy. Jeżeli możemy posłuchać... O, teraz już słuchamy.
Jeśli chodzi o NATO, to decyzja należy do prezydenta. Wiele zostało ujawnione. Świat zobaczył, co nasi sojusznicy byliby gotowi zrobić dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdy podejmujemy wysiłek o takim znaczeniu w imieniu wolnego świata. To są pociski, które nie mogą dosięgnąć Stanów Zjednoczonych, ale mogą dosięgnąć sojuszników i inne kraje. A mimo to, gdy prosimy o dodatkową pomoc lub po prostu o dostęp, bazę lub możliwość przelotu...
To powiedział Pete Hegseth, wczoraj szef Pentagonu. No właśnie, ale to nie po raz pierwszy te krytyki ze strony Donalda Trumpa pod adresem NATO słyszymy. Co powinniśmy sądzić na temat tego, co powiedział Donald Trump?
Donald Trump tak mówi, będzie mówił, bo to jest jego polityka wymuszenia czegoś na NATO. Tak to robi, tak robi to z Grenlandią, robi to z wieloma sytuacjami. Mówi, ale też oczywiście za tym idzie polityka. To jest polityka wymuszania na NATO większych zbrojeń. To jest polityka wymuszania na państwach należących do NATO większego dofinansowania tego, co się w NATO dzieje. Ja nie wiem, co my, ja i pan redaktor możemy w tej sprawie zrobić, ale możemy pokazywać Amerykanom, co zrobił ostatnio, biorąc to na swoje barki na zjeździe na CEPAC-u pan prezydent Nawrocki. Dlaczego NATO jest dla nas ważne? Dlaczego tu w Europie sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej niż z punktu widzenia amerykańskiego? Trzeba ciągle Amerykanom tłumaczyć, że muszą być tutaj obecni i że nawet porozumienie z Rosją nie oznacza, że mają rezygnować na rzecz tej Rosji z interesów naszej części Europy. To możemy robić, to robią nasi politycy, to robi Nawrocki, prezydent Nawrocki to robi też w rozmowach z Marką Rubio, Radosław Sikorski. Chyba właściwie więcej zrobić nie możemy. Mamy takiego, a nie innego prezydenta Stanów Zjednoczonych i musimy starać się grać w jego grę tak, żeby postępował zgodnie z naszymi interesami.
Tłumaczyć znaczenia NATO nie trzeba, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, ale z drugiej strony tutaj...
Niektórym może, trzeba, panie redaktorze.
Może niektórym trzeba, ale to rzeczywiście może być dodatkowy argument dla liderów różnych państw, ale również tutaj w Polsce, że jednak powinniśmy stawiać na Europę, powinniśmy stawiać na jakąś autonomię, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i w związku z czym no właśnie tutaj na przykład inwestować w sprzęt europejski. Czy nie ma takiego zagrożenia właśnie, że tutaj ta opcja na w Polsce jakoś się zachwieje?
To jest dużym zagrożeniem dla opcji natowskiej. Szalony król i różne działania prezydenta Trumpa. Tak, tym zagrożeniem są. Ale od tego są już nasi politycy, których z różnych stron wybieramy na ważne stanowiska, żeby wiedzieli, że dla Polski ważne, równie ważne są zarówno relacje transatlantyckie, jak i relacje tutaj w Europie, do których nam bardzo blisko, że nie są to rzeczy ze sobą sprzeczne i że musimy obydwa te pola uprawiać i że na przykład moglibyśmy wprawdzie kłócić się na użytek opinii publicznej, ale za kulisami realizować tą politykę wspólnie. Jedni byliby po prostu bardziej proamerykańscy, a jedni bardziej proeuropejscy, ale konflikt, który tutaj w Polsce coraz bardziej przeżera nasze państwo, coraz bardziej nam zaczyna w tym po prostu przeszkadzać i zaczyna stanowić zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
No tak, tylko jak opierać się na przykład takim stwierdzeniem? Ja już słyszę Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, który za chwilę powie, że no to jest dodatkowy argument za tym, aby budować tutaj armię europejską, budować jakąś autonomiczną obronę i no właśnie, co z kolei będzie zwiększało presję na te kraje, no chociażby jak Polska.
Oczywiście.
I jak powinniśmy się zachować wobec...
Cyframi i numerami, które trzeba przywoływać, panie redaktorze, nie da się obronić Europy, nawet jak zbudujemy europejską armię. Nie da się obronić Polski bez pomocy Amerykanów i bez ich obecności, bez ich samolotów, bez broni, która przepłynęła za oceanu. Tak jak nie przetrwałaby Ukraina tych czterech ostatnich lat, gdyby nie zaangażowali się w to Amerykanie. Numery i cyferki pokazują, że w dalszym ciągu nie jesteśmy tego w stanie robić bez Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych. A jeżeli Europa chce wzmacniać swoje autonomiczne zdolności obronne, to dlatego święte prawo, bo każde z państw europejskich jest przecież niezależne. Niech to robi.
Niech to robi. My jeszcze spójrzmy na to, co dzieje się w Zatoce Perskiej. No, nadal nie widzimy końca tej wojny, chociaż słyszymy cały czas o jakichś rozmowach, jakichś planach pokojowych, ale no, przede wszystkim słyszymy o tym, że jak na razie, przynajmniej chwilowo, Rosja czerpie korzyści z tej sytuacji. Oczywiście z jednej strony wyższe ceny surowców, ale z drugiej strony no, chociażby wznowienie kontaktów czy zakup ropy przez kraje takie jak Indie, które muszą w jakiś sposób te braki uzupełnić, co z kolei może mieć oczywiście wpływ na przebieg wojny na Ukrainie. Jak my powinniśmy tutaj, jakie Polska powinna zająć się stanowisko, aby jednak przekonywać się, że to, co dzieje się na Ukrainie, nie powinno być w jakiś sposób drugorzędne i zasłonięte przez to, co dzieje się w Iranie?
Liczę nie tylko werbalnie, ale również w rozmowach z amerykańskimi partnerami. Nasi politycy takie stanowisko zajmują. Zresztą sięgamy znowu do tego w Polsce politycznie za bardzo ocenionego przemówienia pana prezydenta na CPAC-u, tak było. I musimy to Amerykanom mówić i powtarzać. A wobec kwestii irańskiej zajmować bardzo, bardzo ostrożne stanowisko, bo bądźmy szczerzy, agresja nawet na takie państwo jak Iran nie przynosi Stanom Zjednoczonym chwały i bardzo cieszy mnie to, że Polska z wszelkimi i polscy wyżsi urzędnicy państwowi z wszystkimi wyrazami wsparcia nie śpieszyli wobec Donalda Trumpa publicznie, choć nie wiem oczywiście, co mówili mu Polacy za kulisami.
Pytanie oczywiście, na ile my możemy, na ile Polska może takie powiedzmy dość ciche stanowisko zajmować, biorąc pod uwagę powtarzające się...
Ma pan rację, panie redaktorze, to oczywiście zawsze w pewnym momencie nasi amerykańscy partnerzy, bo to jest już asymetryczne, mogą nam powiedzieć, sprawdzam i to już od nas zaglądać, a to jest już dla Polski gigantyczne ryzyko polityczne, pomijając kwestie moralne na przykład.
Właśnie i to chyba być może tutaj jest kwestia też rozwijania bilateralnych stosunków przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, oczywiście też w ramach NATO, ale właśnie...
Tak jest. Tutaj.
Dobrze, bardzo dziękuję w każdym razie za rozmowę. Naszym gościem był pan dr Łukasz Jasina, historyk, dziennikarz, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Do usłyszenia.